czytać, aby być mądrym. Warto czytać, proszę Państwa, ale spośród tego, co wybieramy, a czasu, no, dzisiaj w tych takich zakręconych, zwariowanych czasach jest mniej pewnie niż zwykle, chociaż to jest też sprawa organizacji naszego czasu. Warto wybierać natomiast to wszystko, co jest dobrym źródłem, to, co jest wartościowe, to, co może nas ubogacić, a nie to, co wpływa na nas destrukcyjnie. Dlatego ta audycja, żebyśmy rozmawiali o tym, co mnie ubogaca, o tym, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne i co odkryłem w poszczególnych lekturach. Mam nadzieję, że jest z nami pani Małgorzata Nawrocka. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kłaniamy się pani Małgorzato. Przedstawię tak pokrótce przynajmniej, bo pani Małgorzata jest pisarką, dziennikarką, poetką, autorką ponad 50 książek dla dzieci i młodzieży. Oczywiście także autorką scenariuszy teatralnych, programów telewizyjnych, tekstów piosenek, podręczników szkolnych, no i animatorem kultury. I tak moglibyśmy jeszcze...
Ale się ojciec przygotował wybitnie do tego programu.
Tak, pani Małgorzato, moglibyśmy jeszcze oczywiście tutaj wymieniać, ale dzisiaj chciałbym, by pani powiedziała nam, słuchaczom i potencjalnym czytelnikom też o książce Twierdza Aniołów. Ja jako ksiądz co jakiś czas głoszę katechezy w Radiu Maryja, między innymi o aniołach, więc jestem ciekawy, pani Małgorzato, co znajdziemy w tej książce Twierdza Aniołów.
Dziękuję, pytanie cudne. Cieszę się, że ojciec też jakoś tak serdecznie czuje tę rzeczywistość anielską. Twierdza Aniołów to jest, powiem szczerze, książka dla mnie samej dość zaskakująca, ponieważ ja zawsze unikałam, tak sądzę w tych książkach, które tam już kiedyś zostały napisane, takiego fantazjowania na granicy teologii i wyobraźni, bojąc się po prostu, że człowiek czasem, nie rozumiejąc rzeczywistości nadprzyrodzonej, może własną wyobraźnią zaciemnić komuś tę rzeczywistość. Więc wolałam zostawiać jakby więcej niedopowiedzeń, miejsca właśnie na to, żeby Bóg mówił do serca, a nie autor swoją mierną czy mniej mierną wyobraźnią próbował wciskać komuś jakiś obraz rzeczywistości nadprzyrodzonej. Tymczasem myślę, że po właśnie licznych już publikacjach dojrzałam do takiego momentu, i to się zadziało jakby niezależnie ode mnie, żeby spróbować się zmierzyć nie tyle z opisem świata aniołów, bo uważam, że po świętym Tomaszu z Akwinu to naprawdę już nie mamy wiele do poprawienia. Zresztą wszyscy, ojciec doskonale wie, ja już się też dowiedziałam, myślę, że słuchacze, nie jeden ze słuchaczy wie również, że właściwie ta jego teologia została jakby no już wchłonięta zupełnie przez nauczanie oficjalne Kościoła, więc mamy mistrzów i ojców Kościoła wcześniej, potem Tomasza, którzy już nas w tę angelologię jakby teologicznie wprowadzili. Natomiast tak się w moim życiu złożyło, że ja od 7 lat rzeczywiście organizuję takie sympozja na temat współczesnych zagrożeń duchowych, sympozja Magia Cała Prawda. I myśmy 7 lat temu, przymierzając się do pierwszej wyprawy właśnie wojennej o duszę współczesnego świata, musieli sobie wybrać patronów, no bo wiadomo, że ludzkimi siłami takich rzeczy się nie robi. Zatem wtedy, przy pierwszym sympozjum, 7 lat temu, wybraliśmy jako organizatorzy 3 głównych patronów tego przedsięwzięcia. Niepokalana, to była postać pierwsza, ta, która zwycięża smoka i jakby nic jej się nie oprze. To jest jedno, moim zdaniem, z najbardziej nadzwyczajnych, jeżeli nie najbardziej, tutaj moja prywatna interpretacja, nadzwyczajne stworzenie Boże, więc ona koniecznie, za nią zjawił się jeszcze błogosławiony wtedy Jan Paweł II, ponieważ pierwsze sympozjum odbyło się w galerii jego imienia i ja idąc jakby na pierwsze spotkanie organizacyjne weszłam po prostu na wielki pomnik Jana Pawła II i uznałam, że to jakoś opatrznościowo on sobie też życzy być gospodarzem tego przedsięwzięcia. No i naturalnie pojawił się święty Archanioł Michał. Święty Archanioł Michał jako generał wojska anielskiego, też walczący ze złem zwycięsko. I wtedy powiem szczerze, po raz pierwszy przyjrzałam się tak z bliska, to było 7 lat temu, postaci świętego Michała Archanioła i tak chciał się biblijnym, starotestamentalnym językiem powiedzieć, uwiódł mnie ten wizerunek zwycięskiego wodza, idealnie posłusznego Bogu, z całą mocą, pięknej postaci. I ze świętym Michałem Archaniołem zaprzyjaźniłam się, mam nadzieję, że on też tak by to nazwał, serdecznie, na ile oczywiście człowiek potrafi rozeznać pewne rzeczy. Święty Archanioł Michał jest na okładce Twierdzy Aniołów. Jest to wizerunek pędzla Jana Rozena. Słuchacze być może nie wiedzą, ale ja serdecznie zapraszam, żeby gdzieś ten wizerunek odnaleźć, jakby wpatrzeć się w niego i się zachwycić po prostu. Jest to moim zdaniem jeden z najbardziej niezwykłych wizerunków świętego Michała Archanioła, jaki namalowano. To jest malarstwo współczesne. W latach 70. ubiegłego wieku, czyli kilkadziesiąt lat temu zaledwie, ten obraz powstał w Stanach Zjednoczonych na zamówienie ojców Michalitów. I święty Archanioł Michał robi tutaj rzecz moim zdaniem niezwykłą. On przede wszystkim na piersi trzyma, jakby przytula sanktuarium, to jest autentyczny budynek świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym, w Polsce się znajduje, też wszystkich serdecznie wysyłam w to miejsce, więc jakby przytula kościół i chroni go swoją lewą dłonią. Tak widać to z obrazu, że jakby jest nie do ruszenia, że to jest absolutnie bezpieczne, święte miejsce na piersiach świętego Michała dla kościoła, a prawą dłonią wspiera się na mieczu opartym o skałę. I to, co jest dla mnie najbardziej niezwykłe w tym wizerunku, to jest spojrzenie świętego Michała Archanioła. Ono moim zdaniem może być jakby podwójnie rozumiane. Jeżeli jesteś po stronie Boga, to ten wzrok, który jakoś ciebie ogarnia z obrazu, mówi ci: nie bój się, nic ci się nie stanie, jestem z tobą. Jeżeli natomiast masz różne kosmate myśli i chcesz być po drugiej stronie, to wzrok jest tak zdecydowany, męski, waleczny, rycerski, że na pewno powie ci: nawet się nie zbliżaj, jeżeli masz złe intencje wobec mojego kościoła i Boga. I teraz, dlaczego tyle o tym mówię? Bo ta książka jest dokładnie taka. Książka jest rzeczywiście fantazy. Natomiast tak jak się przyznałam, nie chciałam popełnić błędu tutaj, nie chciałam fantazjować na temat aniołów. Wymyśliłam zatem pewien fortel i świat aniołów, mam nadzieję, udało mi się opisać zgodnie z teologią, przynajmniej interpretacją jakoś świętego Tomasza z Akwinu. Natomiast wymyśliłam sobie postaci fantazy kandydatów na aniołów stróżów. I tam już bujam w wyobraźni, to znaczy, jaka jest koncepcja książki? Dla moim zdaniem czytelnika w wieku od 10 do 110 lat nadającej się jak najbardziej. Jest w takim świecie, niebem to może trudno nazwać, ale jakąś taką przestrzenią jakby absolutnie już pod wpływem Bożym, akademia dla kandydatów na aniołów stróżów, którzy jakby, tak jak ludzie po części na ziemi wędrując, prawda, do swojej niebieskiej doskonałości, oni w tej akademii również próbują osiągnąć doskonałość taką w przygotowaniu do swojej roli anioła stróża i w momencie, kiedy zdają maturę, w mojej książce w roku 69 edukacji, po maturze stają się już stworzeniami idealnymi, jakby mogą pełnić funkcję anioła na ziemi, już jakby wchodzimy tutaj w teologię świętego Tomasza. I teraz cały założenie, bo po co, bo pytanie, no po co fantazjować w taki sposób? Celem tej książki, założeniem były takie dwie drogi, jakby moim zdaniem, do osiągnięcia. Po pierwsze, chciałam naprawdę zafascynować światem aniołów osoby, które przeczuwają, bo ja myślę, że każdy z nas ma intuicję ich obecności. Osoby, które może jeszcze nie wiedzą wiele na ten temat, zafascynować na tyle, żeby właśnie chciały poczytać, żeby się otworzyły na interpretacje tomaszowe i całą angelologię katolicką, żeby po prostu pokochały świat doskonałych, doskonale stworzonych duchów bożych, fascynujący, który jest nam ku pomocy i w ogóle bez nich wiele rzeczy naprawdę zrobilibyśmy gorzej, głupio, bez rozeznania, na oślep. To jest jakby jeden cel. Drugi cel to jest zaprzyjaźnienie się ze świętymi pańskimi, ponieważ konwencją humorystyczną nieco tej akademii jest założenie takie, że tam uczą ludzie, uczą święci. Zatem kandydaci na aniołów stróżów edukowani są przez świętych, ponieważ byli święci za życia, to już oczywiście świętej pamięci święci, za życia jako ludzie po prostu doświadczyli trudności w walce o świętość i mogą naprawdę bardzo dużo nauczyć anioła, zwłaszcza, że on naturę ma inną niż ludzka. Więc cały dowcip tej powieści prawie 400-stronicowej polega na konfrontacji jakby natury anioła i natury człowieka w tym wymiarze już niebieskim, więc nie kłócą się, tylko jakby walczą o doskonałość. I przedmioty mamy następujące. Metody kuszenia, taki przedmiot, prowadzi profesor Hiob. Uznałam, że Hiob jest świetnym jakby pomysłem na to, żeby profesorował aniołom w drodze na klasówce, na przykład z metod kuszenia, czy na zajęciach z metod kuszenia, bo już kto jak kto, ale Hiob przeszedł swoje. Zajęcia z psychologii kobiety na przykład prowadzi pramatka Ewa. bo jest statystyczne ryzyko, że 50% kandydatów na aniołów dostanie potem z przydziału jakąś niewiastę, więc oni muszą w psychologii kobiety poruszać się dość sprawnie, żeby wiedzieli, co z tym stworzeniem w ogóle zrobić. Od pierwszej pomocy jest święta Weronika, od sztuk walki święty Jerzy, kuchnię święta Marta oczywiście prowadzi i tak dalej. Czyli chodziło również poza taką próbą zafascynowania młodego czy dorosłego czytelnika światem aniołów, o pokazanie w sposób ciekawy, różnorodny, bo ci święci, każdy ma inny portret. My mamy taką wizję nieba, z którą ja staram się zawsze w swoich książkach walczyć, że niebo to jest taka sypialnia dla zmęczonych, że tam jest, nie wiem, jakieś kilometry łóżek wygodnych, gdzie ludzie tylko leżą i odpoczywają po trudach ziemskiego życia. I to się w tej wizji robi takie, nie powiem nudne, bo to wstyd tak o niebie mówić, ale takie statyczne, jakaś maligna, jakaś papka z tego wychodzi, a tak naprawdę niebo to jest miejsce dla każdego takiego, jakim go Pan Bóg stworzył, bo przecież w zamyśle Bożym każdy w doskonały sposób był wymyślony, więc będzie tam różnorodność przebogata i też zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać czytelnikom świętych już po tamtej stronie, jako osoby nietuzinkowe, różnorodne, z różnorodnym temperamentem, poczuciem humoru, z różnymi talentami, darami, którym służą Bogu tam, tak jak służyli tu, a jeszcze w sposób bardziej doskonały. No i ostatni cel, oczywisty, każda książka, moim zdaniem chrześcijańska, powinna mieć głównie ten cel i każdy autor, który ma ambicje dla Pana Boga jakoś tworzyć, powinien go mieć przed oczami. Książka musi budzić tęsknotę do nieba. Jeżeli książka chrześcijanina, autora, nie obudziła w nikim tęsknoty do nieba, bo odpowiedzi na pytanie, jakie niebo jest, to nikt z nas nie ma. Ja nie byłam w niebie i nie znam pisarza, który był za życia. Można sobie wyobrażać, można mieć jakieś tam stany, nie wiem, ekstatyczne, modlitewne, nie wiem jakie, z Bogiem, prawda, na modlitwie pewne rzeczy odkrywać wspólnie, ale nie byliśmy tam, więc wciąż tylko ta ułomność i wyobraźnia ludzka nam zostaje. Ale obowiązek stawiania jakby wysoko poprzeczki i budzenia tęsknoty do tego świata, którego nie znamy, jest ukryta w każdej książce i mam nadzieję, że w Twierdzy Aniołów też. Nagadałam się trochę.
To bardzo dobrze, pani Małgorzato, bo to, co chce powiedzieć autor, to zawsze z uwagą należy wysłuchać, bo to właśnie w pani rozgrywały się te sceny, które możemy znaleźć na kartach książki Twierdza Aniołów pani autorstwa. I jest to książka, jak pani powiedziała, blisko 400-stronnicowa, więc ta opowieść, spodziewam się, że będzie taka wciągająca, że to jest na wiele takich wieczorów, które przed nami, takich może jesiennych, zimowych, gdzie dobrze jest się rozgrzać dobrą książką.
Mam nadzieję i rzeczywiście książka zaczyna się dość tak delikatnie, jakby szanuje to, że czytelnik jeszcze nie do końca musi być tak zafascynowany światem aniołów, mieć takich tęsknot do poznawania go, jak załóżmy autor. Więc na razie są to obrazy takie, powiedzmy obraz szkoły, dość humorystyczny, pierwsze przygody aniołów, pierwsze jakby konfrontacje, ich marzenia o ich własnej świętości z ich słabościami, z tego wynikają różne bardzo żartobliwe sytuacje. Powiem szczerze, że przy lekturze ja czasami przy pisaniu tej książki śmiałam się w głos. Moja rodzina była zaniepokojona. Podobno jak ktoś się śmieje z własnych dowcipów, to należy te dowcipy wziąć podwójnie pod lupę. Natomiast potem, kiedy przeczytali sami, śmiali się ze mną, więc mam nadzieję, że przeszłam weryfikację dobrego poczucia humoru, więc ona się jakby w takiej lekkiej nieco atmosferze anielskiej zaczyna, ale potem nie chciałam też zdradzać oczywiście tutaj tajemnic książki, ale ogólnie może powiem tak, fabuła się potem komplikuje. Święty Archanioł Michał nie jest amorkiem z kiosku, proszę wybaczyć tutaj określenie, czy jakimś tam pierzastą gęsią długodystansową, której podobiznę można kupić w sklepie z pamiątkami. Jest to rycerz Boży, generał wojska, waleczny duch Boży, który wygrał wojnę z diabłem. W związku z tym jego postać i cały ten świat anielski nie mógł być tylko taki, że tak powiem, żartobliwie i sympatycznie zilustrowany. Doprowadzamy w tej fabule stopniowo, opowiadając jakby te opowieści strona po stronie, do sytuacji, kiedy aniołowie, kandydaci na aniołów stróżów, zatem byty jeszcze niedoskonałe, one też walczą tak jak ludzie na ziemi o swoją doskonałość, żeby dostać przydział ziemski i aniołem prawdziwym zostać. Tam się rozgrywa walka tak naprawdę potem, już wojna o duszę jednego z aniołów, który jest po prostu okrężnymi drogami, już nie będę opowiadać szczegółów, kuszony. Więc w finale powieści musi się rozegrać wielka bitwa o jego duszę i Archanioł Michał naprawdę ma tam co robić. I chciałabym, jeśli mogę, jeszcze jakby ujawnić obecność jeszcze jednej niezwykłej postaci w tej książce, bo święty Archanioł Michał jest na okładce, z tyłu też mamy modlitwę, ten prosty egzorcyzm do świętego Michała Archanioła, bo ja tutaj zaraz jeszcze przyznam, co się stało jakby po napisaniu tej książki, bo to dla mnie jako autora to też miało ogromne konsekwencje, ale to za chwilę. Natomiast właśnie tę drugą postać chciałam przedstawić, bo poza świętym Michałem Archaniołem ta książka, ja może przeczytam dedykację, mam tu już wydrukowany od miesiąca, ta książka jest na rynku, to jest świeżutka, wydrukowaną tutaj dedykację, zaraz na jednej z pierwszych stron, brzmi następująco, autorska dedykacja po prostu moja, z serdecznym ukłonem dla świętego Michała Archanioła i świętej Teresy Zawili w 500. rocznicę jej urodzin. I teraz chciałabym zachęcić, to jest chyba dobry moment. Zakładam, że tej audycji słuchają osoby, które lubią czytać, doceniają świat lektur, jakby inwestują w swój rozwój bardzo słusznie w ten sposób. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie otarł się o wielkie dzieło wielkiej kobiety, Teresy Zawili, dzieło pod tytułem Twierdza wewnętrzna, to ja najserdeczniej zachęcam do lektury. I proszę się nie bać. Powiem szczerze, ja latami omijałam tę książkę, bo mi się zdawało, że poziom świętej Teresy Zawili, jej duchowego jakby wtajemniczenia, objawień, różnych niezwykłych stanów modlitewnych, ekstatycznych, których jakby no, była uczestnikiem z woli Bożej, z łaski Boga, że to wszystko jest półka, która mnie tak wysoko przeskakuje i przerasta, że nie ma sensu się zbliżać, bo ja i tak żuczek biedny, nie będę w stanie jakby wejść w ten świat mistyczny Teresy. Otóż, drodzy Państwo, jestem najserdeczniej przekonana, że każdy, to jest dostępne w każdej księgarni porządnej katolickiej dzisiaj do kupienia za grosz, każdy, kto zechce poświęcić czas na lekturę Twierdzy Wewnętrznej Teresy Zawila, odkryje niezwykłe jakby bogactwo też w takiej prostocie jej relacji. Jest to tak naprawdę pamiętnik duchowy, który zapisała swoim współsiostrom 500 lat temu, ale tak niezwykle aktualny, jeśli chodzi o współczesność. Już tam mniejsza te wątki poboczne, bo zagadam was, ale chodzi mi o to, jaką rolę Teresa odegrała jakby w tej konkretnej książce Twierdza Aniołów. Już sam tytuł, to jest oczywiste, Twierdza Aniołów, to jest właśnie wielka inspiracja Teresy Zawilla, ale dla mnie niezwykłe było to, że ja zaczynając pisanie tej książki, nie znałam jeszcze twierdzy Teresy. Wiedziałam tylko, że taka święta istnieje i tam o uszy mi się ocierały jakieś cudze opinie na temat jej wielkiej świętości, jakby roli tego doktora Kościoła w historii teologii katolickiej. Natomiast Teresa po prostu sama poprzez siostry karmelitanki, które zamówiły mi jakiś inny tekst równolegle wtedy, kiedy pisałam Twierdzę Aniołów, wprowadziła się z hukiem do tej książki. Ja po prostu nie miałam wyjścia, pisząc moją książkę, jeszcze bez tytułu wtedy, jeszcze Twierdza Aniołów nie nazywała się, bo nie znałam twierdzy Teresy. Musiałam przeczytać Twierdzę Wewnętrzną Teresy Zawilla i nagle mi się te dwie rzeczy cudownie splotły. Twierdza Wewnętrzna Teresy i pomysł na Twierdzę Aniołów. I Teresa tutaj jako drugi główny bohater z hukiem po prostu się wprowadza do tej książki i ostateczna bitwa o duszę anioła ma naprawdę niezwykle wiele wspólnego z tą wizją zamku, czy też twierdzy wewnętrznej, jaką opisuje w swoim wielkim mistycznym dziele Teresa Zawilla. Także jak Państwo zechcecie już przeczytać Twierdzę Aniołów, skromną lekturę, to potem z przytupem rzućcie się na twierdzę wewnętrzną Teresy Zawilla. Można w odwrotnej kolejności, to Pan Bóg pewnie by nawet pochwalił w odwrotnej kolejności, ale może lektura twierdzy pomoże troszeczkę w rozumieniu już tych mistycznych, nie powiem zawiłości, bo one są właśnie genialnie literacko też opisane. Ona miała talent nieziemski, Teresa Zawilla. Ale mam nadzieję, że jakby te dwie lektury razem pomogą Państwu potęsknić do nieba. To byłby wielki sukces naprawdę Twierdzy Aniołów, gdyby pomogła choć troszeczkę jako komentarz do twierdzy Teresy Zawilla, młodym zwłaszcza czytelnikom.
A tęsknota za niebem to jest piękna tęsknota. Pani Małgorzato, ślicznie dziękuję.
Dzięki też.
Pani Małgorzata Nawrocka, autorka książki Twierdza Aniołów, była naszym gościem. Dziękuję ślicznie za to
Dziękuję.
Wprowadzenie, podprowadzenie, no i przybliżenie nam treści tej książki.
Cześć Boże, dziękuję bardzo.
Cześć Boże. A za chwilę jeszcze mam przed sobą, proszę Państwa, dwie książki. To jest książka, w sumie to są poradniki. To jest książka pana Zbigniewa Nowaka, Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. No, mamy różne kłopoty. Uzasadniono naukowo, że zioła to stary, sprawdzony sposób na problemy z niestrawnością, z wątrobą, z trzustką. I w większości skuteczność ziół jest nawet większa niż leków syntetycznych. W książce znalazłem między innymi, jak wspomóc leczenie za pomocą roślin, uczucia pełności w żołądku, zgagi, wzdęć, choroby wrzodowej, żołądka, dwunastnicy, bolesnych skurczów jelit i dróg żółciowych, zaparć, zatrucia pokarmowego, biegunki, niedomagań trzustki czy objawów towarzyszących kamienicy żółciowej. Czy autor jest z nami? Halo?
Halo, witam serdecznie, szczęść Boże.
Kłaniam się, panie Zbigniewie. Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Tutaj już przed chwilką wymieniłem, o czym między innymi możemy się dowiedzieć. Pan jest autorem, panie Zbigniewie, no, kilkudziesięciu książek takich poradnikowych. I zajmuje się pan ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy z zakresu ziołolecznictwa, zdrowej diety, zdrowego stylu życia. No, nie wypowiadając, ale też kilkadziesiąt lat.
Prawie 30 lat, proszę ojca.
Tak jest. I dlaczego właśnie to, panie Zbigniewie, ta książka Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością? No i druga od razu, ziołowy poradnik chorego na cukrzycę, tak. Bo też mam ją przed
tak,
sobą.
Tak, bo to jest też poważny problem. Cukrzyca to jest też bardzo poważny problem. To nie jest tylko choroba cywilizacyjna, ale to jest poważny problem. Jeśli wrócę może do tej pierwszej
Bardzo
książki,
proszę.
Którą ojciec wymienił, mianowicie Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Ja może przypomnę tutaj to nagłośnienie nowotworów trzustki. To nagłośnienie niejako wynikło przy okazji śmierci przedwczesnej młodziutkiej aktorki. I tam jeden właśnie z profesorów bardzo znanych w Polsce onkologów proponował, żeby zamiast prezentu zaoferować komuś bliskiemu badanie USG. Ale samo badanie USG niczego nie załatwi. Wszyscy wiemy, jak często trudno dostać się dzisiaj do lekarza. Musimy też wiedzieć, że wiele dolegliwości przewodów pokarmowego nie bierze się znikąd. To są lata pracy, powiedzmy to tak w cudzysłowie, ponieważ spożywamy żywność coraz bardziej zanieczyszczoną, prowadzimy bardzo stresujący tryb życia i w związku z tym o przewód pokarmowy, a szczególnie o wątrobę i trzustkę dbać musimy. Musimy przede wszystkim unikać alkoholu, bo to właśnie alkohol jest w 50% winowajcą za większość chorób trzustki, a mianowicie zapalenie trzustki. Zapalenie nieleczone prowadzi również do niewydolności, zwłóknienia tego narządu, a mamy przecież na wyciągnięcie ręki bardzo dobre leki z apteki Pana Boga. Nie tak dawno w naszym dzienniku pisałem o takim bardzo skutecznym zielu rzepiku pospolitym, Agrimonia eutaporia, który właśnie bardzo skutecznie pomaga w różnych dolegliwościach przewodu pokarmowego, a szczególnie wspomaga właśnie pracę trzustki, bo niewiele jest takich roślin, które właśnie wspomagają pracę tego organu. Dużo jest roślin leczniczych, które wspomagają pracę żołądka, pracę wątroby, natomiast jeśli chodzi o pracę trzustki, trzustka jest w ogóle takim organem bardzo delikatnym. Zresztą, tak jak mówiono w mediach, prawie 95% stwierdzonych nowotworów trzustki kończy się śmiercią. to świadczy o tym, że jest to organ trudny do leczenia, a jednocześnie czasami bywa tak, że choruje, nie dając żadnych sygnałów. Dopiero kiedy jest już zaawansowana choroba, dopiero chory często zgłasza się do lekarza i nawet uskarża się na inne problemy. Mianowicie lekarz czasami leczy chorego z powodu bólu w kręgosłupa, a tu tymczasem chora trzustka wysyła takie sygnały właśnie promieniując do kręgosłupa i dając takie troszeczkę złudne symptomy, że jest to dolegliwość związana z kręgosłupem. W związku z tym musimy dbać o to, co jemy przede wszystkim, ale musimy również pamiętać, że nie tylko chemia leczy. Mamy na wyciągnięcie ręki przeróżne rośliny lecznicze, które powinniśmy poznać i właśnie w tej książce je opisuję, bo one wspomagają pracę trzustki, wspomagają pracę wątroby, wspomagają pracę jelit, żołądka, działając również na nie ochronnie. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli spożywamy żywność zatrutą, a taką mamy dzisiaj, bo niestety no tak się składa, że czasami służby, które powinny dbać o to, aby na rynek trafiały produkty tylko o stuprocentowej pewności, jeśli chodzi o przydatność, często tak nie jest. Mamy bardzo dużo nieuczciwych producentów, w związku z tym my musimy sami na własną rękę dbać o to, aby wspomagać swój organizm. Zresztą tak jak powiedział Hipokrates, życie ludzkie jest zbyt cenne, aby tylko powierzać je w rękach lekarzy. Owszem, lekarze są wielkimi przewodnikami człowieka, ale musimy dużo czytać, musimy zgłębiać wiedzę na temat medycyny, na temat roślin leczniczych, na temat natury, bo tam właśnie tkwi wielka siła, która jest potrzebna człowiekowi po to, żeby zachować zdrowie. Oczywiście mamy zbyt mało czasu, żeby zreferować, co w tej książce jest zawarte, ale tak jak ojciec to pięknie zrobił, tam są w tej książce wskazówki, jak dbać o żołądek, jak dbać o wątrobę, o jelita, jak walczyć z zaparciami, jak leczyć kamicę żółciową, która jest coraz bardziej tutaj taka dotkliwa, jeśli chodzi szczególnie o kobiety, które rodziły, to tam nawet statystyki podają, że 30% takich kobiet choruje z powodu kamicy żółciowej. Ale również są tam porady, jak dbać o trzustkę, jak dbać o jelito grube, bo nowotwory jelita grubego w tej chwili zbierają wielkie żniwo. To w porównaniu z latami 60. zachorowalność wzrosła aż 5-krotnie. Natomiast jeśli chodzi o książkę Ziołowy poradnik chorego na cukrzycę, pochwalę się, że jest to jedyna na rynku książka, która jest poświęcona roślinom leczniczym. Tak się składa, że jutro mija 22 lata, kiedy odeszła do wieczności moja mama, która zmagała się z cukrzycą, a która zmarła z powodu powikłań cukrzycowych, mianowicie zmarła na zawał serca. Ale to jest tylko jeden z takich przykrych objawów tej choroby, bo jeśli ktoś nie leczy cukrzycę, a tych osób jest bardzo dużo, w tej chwili mówi się o 3 milionach ludzi w Polsce, którzy zmagają się z cukrzycą, a pewnie drugie tyle nawet nie wie, że cukrzyca im zagraża, bo to jest taka choroba, która może dotknąć dzisiaj każdego, a szczególnie osoby, które właśnie nie dbają o codzienną dietę, które nadużywają węglowodanów w swoim codziennym jadłospisie. Nawet tutaj u ludzi w bardzo młodym wieku i u dzieci takie dolegliwości się coraz częściej zdarzają. Ale apteka natury, apteka Pana Boga również wychodzi naprzeciw. Nie zostajemy sami. W tej chwili medycyna naturalna zrobiła wielki postęp i możemy również na dolegliwości związane z cukrzycą znaleźć takie leki w przyrodzie. Tylko trzeba je poznać. Stąd właśnie zachęcam do lektury książki, bo tutaj właśnie opisuję wszystkie rośliny lecznicze, które zostały w ostatnim czasie bardzo szczegółowo przebadane przez medycynę, bo musimy powiedzieć, że ziołolecznictwo to nie jest już taka dziedzina, która wiąże się czy kojarzy ze znachorstwem. To jest bardzo poważna dziedzina medycyny. i medycyną naturalną, roślinami leczniczymi zajmują się znane autorytety światowe, profesorowie medycyny. Także wyciągnijmy rękę również ku aptece przyrody. Tam są leki na wszystkie dolegliwości, tylko żeby skorzystać z tych leków, musimy zgłębić najpierw wiedzę. Stąd
trzeba
zachęcam
znać
do lektury. Czytać, aby być mądrym.
Tak jest. Panie Zbigniewie, ślicznie dziękuję. Naszym gościem był Zbigniew Nowak, od 30 lat popularyzator wiedzy z zakresu ziołolecznictwa, zdrowej diety i zdrowego stylu życia, także autor kilkudziesięciu książek. Dzisiaj mówiliśmy o książce Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością, a także Ziołowy poradnik chorego na cukrzycę. Ślicznie dziękuję, panie Zbigniewie.
Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.